Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kłaniam się Państwu serdecznie. Zapraszam, aby być z nami w czasie tych naszych audycji, rozmów niedokończonych, bo na pewno warto. Witam naszego gościa po raz pierwszy w studio Radia Maria Telewizji Trwam.
Tak.
Ojciec dr Michał Haberek, dominikanin, teolog i dodam jeszcze dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka oraz współpracownik Fundacji NRH.
Zgadza się.
Witamy ojciec serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Z ojcem doktorem chcemy pomówić i z Państwem oczywiście na temat Bóg jest, chrześcijaństwo, a ewolucja. To jest temat, który nie jest teorią, jest praktyką, jak zaraz zobaczymy. Zresztą chyba nie muszę do tego nikogo przekonywać, że nieraz z tymi tematami się spotykamy w rozmowach, nasze dzieci w szkołach, gdzieś w gazetach, gdzie pytamy się, czy nas ktoś pyta, czy wiara ma sens, jak się ma wiara do nauki i chcemy troszkę tutaj z tym tematem się zmierzyć. Ojcze doktorze, stworzenie świata, od tego zaczyna się Pismo Święte, całe Księga Rodzaju, oczywiście mówię teraz rzecz nam znaną doskonale. To jest ważne. Co chrześcijaństwo wniosło do kultury naszej, europejskiej czy zachodniej, jeśli chodzi o rozumienie świata, człowieka, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy? Bo te pytania były zawsze, ale nie zawsze tak samo, jak dzisiaj na nie odpowiadano.
Tak, zgadza się. Bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ powiedzmy w kulturach pogańskich pojawiają się pewne elementy, które są wspólne, czy w Egipcie, czy w Rzymie, czy w Grecji, czy również na wschodzie. I na przykład jeśli chodzi o rozumienie Boga, no to króluje politeizm. Jedynie Żydzi mają monoteistyczną religię, natomiast większość kultur, powiedzmy, starożytnych ma politeizm. Jeśli chodzi o powstanie świata, to najczęściej wierzy się w świat odwieczny, prawda, taki, który nigdy nie został stworzony. Natomiast chrześcijaństwo przychodzi i mówi, że świat miał początek, tak, że Bóg stworzył świat z niczego razem z początkiem czasu. Tak, czas i świat zaczęły się razem w jakiejś określonej przeszłości. No i także jeśli chodzi o Pana Boga, to oczywiście zostaje oczyszczony ten obraz politeistyczny. Bóg jest jeden, ale to Żydzi właśnie wierzyli w jednego Boga. Natomiast chrześcijaństwo tutaj wnosi obraz Boga jako Trójcę Świętą.
Znamy mity greckie, bogowie ze sobą walczą, robią intrygi, zabijają się.
Tak. Są prawie jak ludzie, mają swoje przywary, są złośliwi. W ogóle światem według Greków rządzi to amankę, czyli takie przeznaczenie, ślepy los. Człowiek jest poddany temu ślepemu losowi. W zasadzie nie może przebłagać go, bo to jest coś, co panuje światem, ale w taki sposób chaotyczny, nieobliczalny. No i oczywiście jeśli chodzi o człowieka, proszę zauważyć, że w każdej kulturze takiej antycznej nie mamy pojęcia równości ludzi, tak? To znaczy, tak, kobiety stoją dużo niżej od mężczyzn. Chrześcijaństwo jednak tutaj bardzo ma duży wkład w pewnej takiej, wyrównaniu tej godności, prawda, naturalnej godności obu płci. I to widać przecież w listach Pawłowych, nie ma Żyda ani Greka, nie ma kobiety ani mężczyzn, prawda, i tak dalej. No i poza tym jest coś takiego, że w tych kulturach antycznych bardzo często ludzie są też nierówni pod względem natury, to znaczy od niewolnika, który jest, jak mówi Arystoteles, właściwie narzędziem, tak, to jest mówiące narzędzie, czyli zupełnie przedmiotowe traktowanie człowieka, jak rzecz, dokładnie, własność pana, aż po cesarza, króla, który jest Bogiem, tak? No cesarzowi oddaje się cześć boską, dla niego się składa ofiary i pali kadzidełka. Więc jakby widzimy, że nie ma czegoś takiego jak równość ludzi. Chrześcijaństwo właśnie bardzo tutaj dużo zmienia, to znaczy przychodzi z wizją człowieka, że ludzie są generalnie równi, tak? Zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a więc każdy człowiek ma ten obraz w sobie, co czyni nas równymi, prawda? I później na przykład praktyka Kościoła, proszę zauważyć, że na przykład spowiedź, tak? Do spowiedzi tak samo idzie król, jak i rolnik, czy poddany, prawda, i tak dalej. Wszyscy są równi wobec księdza, który nie jest jakimś tam królem, prawda, tylko jest po prostu zwykłym księdzem, kapłanem. Więc to oczywiście na przestrzeni wieków to się nie dzieje od razu, ale z czasem kultura chrześcijańska generuje to, co dzisiaj uważamy za najbardziej wartościowe właśnie. Równość ludzi, prawdziwy obraz Boga, który jest Bogiem kochającym. No i to, że wierzymy, że Bóg stworzył świat według porządku, tak? Ten logos, o którym mówi święty Jan.
Zanim jeszcze pójdziemy do samego stworzenia świata, dzisiaj się mówi też, że chrześcijaństwo było krokiem wstecz. Dzisiaj mamy taką modę troszkę, żeby, nie wiem, idealizować te religie pierwsze, te prymitywne, tak te początkowe. I to jest ten ideał dla wielu dzisiaj współcześnie. Jest taka moda chyba zauważalna dzisiaj.
Jest. I proszę zauważyć paradoks, że współczesny właśnie nurt takiego podważania zasług chrześcijaństwa jest możliwy tylko dlatego, że chrześcijaństwo dostarczyło pojęć, prawda, samo pojęcie liberalizmu, wolności, ono mogło zaistnieć tylko w kulturze chrześcijańskiej. No, a w ogóle myślę, że ten nurt, o którym ojciec mówi, to jest tak jakby no, próba odejścia od tego, co jest bardziej zaawansowane, bardziej rozwinięte, do czegoś, co jest bardziej prymitywne. Tak, tak jak powiedziałem, no, wizja Boga w tych pogańskich kulturach była strasznie prymitywna tak naprawdę. Nie? Czyli to był Bóg stworzony na obraz człowieka, prawda? Nieprzekonujący zupełnie. Mitologię, na przykład gdybyśmy wzięli Pismo Święte i historię biblijną, a z drugiej strony mitologię, no to mitologie z rzeczywistością nie mają nic wspólnego, prawda? No, Pismo Święte rzeczywiście opisuje prawdziwą historię, natomiast mitologie, no to są fantastyczne bajeczki, prawda? I nikt poważny dzisiaj no, już by w to nie uwierzył, prawda? Więc jakby wiele jest takich właśnie elementów kultury, które chrześcijaństwo dostarczyło cały słownik pojęciowy, który później, myślę, gdzieś w epoce oświecenia został wykorzystany, czy zaczął być wykorzystywany przeciwko chrześcijaństwu. Tymczasem to właśnie chrześcijaństwo przemieniło tą kulturę na taką, w której ludziom po prostu się lepiej żyło. Tak? Ludzie chcieli być w takiej kulturze, gdzie jest w miarę równość, gdzie jest poczucie tak, sprawiedliwości, gdzie jest Bóg, który kocha, Bóg, który jest wspólnotą, tak, komunią, bo są trzy osoby boskie, prawda? I tak dalej. To są Pan Bóg, który też mówi do człowieka, traktuje go, wybiera ludzi, prawda, na swoich pomocników. To jest zupełnie inna relacja Boga do świata niż w tych kulturach pogańskich, gdzie bóstwo, albo tak jak w Rzymie, gdzie religia była w zasadzie tylko formą dla wielu, powiedzmy, Rzymian, to był pewien obowiązek religijny, ale oni nie mieli osobistej relacji z Bogiem, bo takiej relacji się nie dało zbudować z tymi bóstwami dziwnymi, prawda, które gdzieś tam na Olimpie mieszkały, czy gdziekolwiek. Więc jakby myślę, że właśnie chrześcijaństwo przekształciło myślenie ludzi w taki sposób, że ono stało się dużo bardziej zgodne z naturą człowieka, czyli chrześcijaństwo pomogło odkryć człowiekowi samą naturę człowieka, tak jak pomogło odkryć, kim jest Bóg, tak samo kim jest człowiek, prawda. I to, co odpowiada najbardziej naturze ludzkiej, jest dla nas też najlepsze, prawda? To nam dało. No ale wydaje mi się, że współcześnie jakby później ten cały ruch oświeceniowy, później taki ateizm czy materializm pozytywistyczny, one jakby zaczerpnęły z tej odnowy, z tej przemiany mentalnej, której dostarczyło chrześcijaństwo. No i niestety skierowało do walki właściwie z chrześcijaństwem, z każdą religią tak naprawdę, ale przede wszystkim z chrześcijaństwem. Nie? I dzisiaj ta odnowa takich jakichś tam pogańskich kultów, wydaje mi się, że to jest po prostu powrót jakichś prymitywnych form religijnych. Mhm.
Kiedyś, ojcze, mnie uderzyło, kiedy sobie gdzieś uświadomiłem, jak ważne jest to rozdzielenie stwórcy i stworzenia, że stworzenie nie jest Bogiem. Znamy z czasów pogańskich, no z książek oczywiście, tak? Tak. Kult oddawany miejscom, drzewom, zwierzętom, tak?
Dokładnie.
Ubóstwianie świata. Judaizm, potem chrześcijaństwo, ten rozdział wprowadza, że co innego to jest Pan Bóg, a co innego to jest stworzenie, które ma nam służyć.
Tak, i przyroda. I to jest dokładnie to, że tylko Biblia, można powiedzieć tak, że we wszystkich religiach mamy trójwymiarowego Boga i trójwymiarowe stworzenie, jeżeli tak można powiedzieć. To znaczy, że Bóg jakoś tam się miesza ze stworzeniem, prawda? Bóg jest właśnie czasowy, albo świat jest emanacją Boga, jak w filozofiach głównie emanacjonistycznych, czyli u Plotyna powiedzmy, no albo tak jak u Arystotelesa, że Bóg porusza tylko pierwszą sferą, jest 50 sfer niebieskich i powiedzmy pierwsza porusza drugą, trzecią, czwartą, ale Bóg jest tylko na końcu, czyli nigdy nie dotyka stworzenia bezpośrednio, tego świata, tak, pierwszy poruszyciel, ale chrześcijaństwo tym się różni, że wierzymy, że Bóg, który jest absolutnie transcendentny, czyli nie jest częścią świata, jest poza światem, jednocześnie działa w świecie i to działa bezpośrednio, tak, i tej idei bezpośredniego działania Bożego, czyli że Bóg faktycznie się wcielił, tak, w Jezusie Chrystusie, że Bóg przemówił do Maryi, do proroków, że Bóg zdziałał taki czy inny cud, tej idei bezpośredniego działania Boga nie ma w żadnej religii pogańskiej, ponieważ generalnie uważano, że świat materialny jest zły, może być to świat odwieczny, ale on jest zły i dlatego Bóg go nie dotyka, prawda? To znaczy nigdy nie zniża się tak bardzo, żeby dotykać jakiejś materialności, prawda? No i w tych niektórych pogańskich systemach, zwłaszcza w gnozie i później w manicheizmie, pojawia się ta idea tak naprawdę dwóch bogów, prawda? Bóg dobry, który właśnie nie ma nic wspólnego z materią, jest tym bogiem, powiedzmy, rozumu, tak, myśli czy ducha, no i jest Bóg zły, który stworzył świat materialny, no i dlatego materia obciąża człowieka, tak jak u Platona mamy to rozdarcie, prawda? Ciało jako więzienie duszy, dla duszy i tego typu po prostu poglądy. To wszystko chrześcijaństwo wyprostowało, tak, z naszego punktu widzenia przynajmniej.
Mhm. Czyli mamy, jeśli dobrze ojca słucham, dwie nowości, które wniosło chrześcijaństwo. Raz, że świat nie jest odwieczny, że świat miał początek, że jest stworzyciel, który stworzył świat z niczego. I drugi, że Bóg działa w świecie bezpośrednio, a nie przez ileś tam warstw różnych.
Może oczywiście też działać pośrednio, to znaczy przez aniołów, czy przez przyczyny naturalne i to też widzimy, ale ta diferencja specyfika, to nowum chrześcijaństwa, to jest właśnie to, że czasami Bóg działa bezpośrednio, prawda? Tego właśnie nie miała żadna kultura, powiedzmy, niechrześcijańska czy przedchrześcijańska. To jest zdecydowana nowość. Mhm.
I teraz ten bagaż, takie rozumienie świata, które wnosi chrześcijaństwo, kształtuje przez wieki kulturę europejską. No, na niej się skupmy, na tym kręgu chrześcijańskim. Mhm. I jest, wydaje się być czymś przyjmowanym jakoś bez zastrzeżeń, zasadniczo. W pewnym momencie przychodzi rozwój naukowy, no i mamy tutaj, już dochodzimy do naszego tematu, ewolucja, tak? Mhm. Takim jego sztandarową postacią jest Darwin, pewnie nie jedyną postacią tutaj, ale też, żeby tak wywoławczo wywołać tutaj ten cały nurt. I następuje jakieś rozejście się, czy zderzenie, jak to nazwać?
Tak, jeszcze bym na chwilę wrócił do średniowiecza, bo wydaje mi się, że w średniowieczu dopracowano teologię stworzenia rzeczywiście. Ona oczywiście jest zarążkowo już w Piśmie Świętym u ojców apostolskich i jeżeli święty Paweł wychodzi na Areopag i w zasadzie zaczyna, my pamiętamy to przemówienie, że jak doszedł do kwestii zmartwychwstania, to wtedy powiedzieli mu, że posłuchamy cię innym razem, ale proszę zwrócić uwagę, od czego zaczyna święty Paweł. No, przechadzałem się tutaj, widziałem różnych bogów, a między innymi ten pomnik dla Boga, którego nieznanego Boga, no wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo my wierzymy w Boga, który stworzył świat i wszystko, co w nim, prawda? Czyli świat i wszystko, co jest w nim. To znaczy, że Bóg nie stworzył tylko jakiegoś jednego pierwotnego bytu, jakiejś pierwotnej materii czy jakiegoś wielkiego wybuchu, ale stworzył każdą, można powiedzieć, istotę, każdą substancję istniejącą w tym świecie, każdą naturę, osobną naturę. I czyli widzimy, że jest, że chrześcijańskie rozumienie stworzenia czy powstania świata różni się od pogańskiego i od początku jest nauczane w Kościele od świętego Pawła poprzez ojców apostolskich, święty Augustyn i tak dalej, ojcowie Kościoła. W średniowieczu, można powiedzieć, ten kreacjonizm chrześcijański osiąga swój pełny wyraz, między innymi w nauczaniu świętego Tomasza, gdzie się bardzo jasno precyzuje tak zwane pierwsze stworzenie, czyli stworzenie świata z niczego i tak zwane opus formationis, czyli uformowanie świata lub innymi słowy drugie stworzenie, czyli ten czas kształtowania świata i to, że okres stworzenia się całkowicie zakończył wraz ze stworzeniem człowieka, prawda? To jest wizja, którą można by nazwać kreacjonizmem chrześcijaństwa albo po prostu chrześcijańską wizją stworzenia, tak? Nie używając trudnych słów, chrześcijańska koncepcja stworzenia. I ona rzeczywiście tak mocno przeniknęła do kultury, powiedzmy, europejskiej, że stała się paradygmatem, tak? To znaczy stała się jakąś taką głębszą prawdą, w świetle której rozpatrywano różne, wszystkie inne, można powiedzieć, koncepcje, tak? W świetle stworzenia. I teraz ten paradygmat rzeczywiście zostaje podważony przez kilka takich rewolucji, ale powiedziałbym, że pierwszą osobą, która akurat podważyła chrześcijańskie rozumienie stworzenia, to był o dziwo Kartezjusz, czyli jeszcze wcześniej przed Darwinem, XVII wiek, powiedzmy, To jest moment, kiedy Kartezjusz mówi mniej więcej coś takiego, że no wprawdzie wiemy, że Bóg stworzył świat i rzeczy, które są w nim, tak, ale właściwie lepiej by było dla zrozumienia natury rzeczy, lepiej by było przyjąć, że one nie zostały stworzone, tylko rozwinęły się z jakichś zarodków. Z takich, powiedzmy sobie, jakichś tam na zasadzie właśnie jakichś procesów, tak, praw naturalnych się po prostu rozwinęło wszystko samo przez się, tak, jakimś takim ruchu przyrody. I ta idea, którą właśnie Kartezjusz odnawia, ona była obecna w filozofiach pogańskich, które były filozofiami transformistycznymi, to znaczy, że transformizm, tak, siła rodzenia, przekształcanie się, tak, rzeczy, to jest źródło rzeczy, tych, które widzimy dzisiaj, gatunków stworzeń, tak, gatunków roślin, zwierząt. I tą ideę Kartezjusz jakby próbuje odnowić, później przychodzi Erasm Darwin, który był dziadkiem Karola Darwina, który też był deistą, czyli idea, że Bóg stworzył świat na początku, ale później tak, zegarmistrz nakręcił zegarek, ale później już nic w nim nie działa, nie interweniuje, wszystko się rozgrywa, czy odbywa na zasadzie, powiedzmy, przyczyn naturalnych. No i rzeczywiście Darwin to jest taka trochę wisienka na torcie tego nurtu czy procesu, ja bym powiedział, demontażu chrześcijańskiej koncepcji stworzenia, bo tak trzeba by to nazwać, tak? Czyli demontażu paradygmatu chrześcijańskiego w kulturze. I do tego stopnia, że Darwin sam był świadom, jak bardzo jego teoria odbiega od tego, w co wszyscy wierzą, do tego stopnia, że bardzo się bał, żeby jego teoria nie została odrzucona właśnie z przyczyn teologicznych. On zwlekał z opublikowaniem tej głównej książki o pochodzeniu gatunków. To jest książka, którą wydał w 1859 roku, ale pisał ją 20 lat, to znaczy właściwie zwlekał z jej publikacją, a opublikował dopiero, kiedy inny przyrodnik, taki Alfred Russel Wallace, po prostu wpadł na taką samą teorię. I napisał wtedy do Darwina taką prośbę: no, panie Darwin, pan jest tutaj większym autorytetem, pan jest, powiedzmy, przyrodnikiem, ja jestem takim amatorem, proszę mi powiedzieć, co pan myśli o mojej teorii. I Darwin się przeraził, bo nawet pisał tam, że nawet jego tytuły jego rozdziałów są takie jak w mojej książce, dokładnie to samo. I wtedy po prostu panowie się uzgodnili, że opublikują swoje artykuły równolegle, no ale Darwin opublikuje później książkę i generalnie jemu zostanie przyznana ta, powiedzmy, to miano twórcy, tak, teorii ewolucji. Właściwie nie twórcy, bo ona już była, tak jak powiedziałem. Kartezjusz, Erasm Darwin, Lamarck we Francji, Benoît de Maillet, to byli różni, powiedzmy, filozofowie czy przyrodnicy, którzy proponowali takie idee. Natomiast nowość, którą wprowadził Darwin, przynajmniej tak mu się wydawało, że pokazał mechanizm, w jaki ewolucja miałaby zachodzić. To znaczy wcześniejsi przyrodnicy, tacy jak Lamarck, mówili, że no dobrze, organizmy pochodzą od jakiegoś wspólnego przodka, zmieniają się pod wpływem środowiska, ale nie bardzo umieli wyjaśnić, jak to się dzieje. Darwin uważał, że umie to wyjaśnić, ale jeżeli przeczytamy jego główną książkę, to on znaczy trochę mówi o tym wyjaśnieniu, ale tak naprawdę atakuje w zasadzie dwa chrześcijańskie, klasyczne takie koncepcje. To znaczy, po pierwsze, niezależne akty stwórcze, czyli to, że Bóg stworzył gatunki osobno, to była powszechna wiara i Darwin mówi, że to jest nie do utrzymania, że taka koncepcja niczego nie wyjaśnia. On mówi, że... A druga koncepcja klasycznie chrześcijańska, którą Darwin podważa, to jest tak zwany plan stworzenia. Bo do Darwina uważano, że na przykład podobieństwa między organizmami, tak? To, że możemy klasyfikować organizmy, tak? Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, prawda? Te wszystkie poziomy klasyfikacji, tam gatunki, rodzaje, rodziny, rzędy, prawda? Później klasy, typy i tak dalej. To wszystko dla przyrodników przed Darwinem było dowodem na to, że jest jakiś plan w stworzeniu, tak? Że Bóg zaaranżował, można powiedzieć, życie. Różne poziomy życia. Tak o tym na przykład wypowiada się Karol Linneusz, taki znany szwedzki botanik, przyrodnik. A Darwin mówi tak: nie, to nie jest żaden plan stworzenia. Plan stworzenia niczego nam nie wyjaśnia. To jest efekt wspólnego pochodzenia. Mamy te klasy różnych bytów, które są jakoś tam do siebie podobne, ponieważ wszystkie wywodzą się od jednego przodka, prawda? Czyli proponuje zupełnie inną wizję. Jeżeli w wizji chrześcijańskiej można powiedzieć, że logos, tak, czyli jest ta odgórna przyczynowość, która zostaje zrealizowana w przyrodzie, bo umysł boski, tak, wytworzył te gatunki i nadał im funkcjonalność, o tyle dla Darwina to nie idzie przyczynowość od góry, że tak powiem, tylko od dołu, spontanicznie. To siła rodzenia, tak? Siła rodzenia, tak zwana pokolenia, tak, plastyczność, tak, w rodzeniu, następstwo pokoleń z modyfikacjami, no i tak zwany dobór naturalny, prawda? Że to są te czynniki, które zdecydowały o tym, że mamy dzisiaj takie różne piękne kwiaty, rośliny, albo mamy jakieś wiewiórki prawda, i wszelkiego rodzaju krówki i konie i tak dalej, tak? To jest zupełnie odwrócenie, powiedziałbym, porządku, do góry nogami, tak? To jest, jakby wyparcie boskiego umysłu i boskiej przyczynowości sprawczej poprzez przyczyny materialne, przypadkowe w dużej mierze, oddolne, prawda? Oddolne, tak jakby to wszystko mogło spontanicznie samo się wytworzyć.
Mhm. A czy w koncepcji Darwina nie było miejsca dla Boga, dla jego działania?
A tu są różne interpretacje, to znaczy generalnie wielu nawet takich, powiedzmy, chrześcijańskich uczonych twierdzi, że Darwin był wierzący, czy nawet przecież studiował, powiedzmy, sztuki wyzwolone, gdzie była też teologia, przecież przygotowywał się do tego, żeby zostać nawet pastorem anglikańskim, ale jeżeli prześledzimy faktycznie jego działalność i jego pisma, nie ma wątpliwości, że Darwin już dosyć wcześnie, mając około 30 lat, zupełnie stracił wiarę, Był ateistą, ale bycie ateistą w tamtych czasach było bardzo niepopularne. Wręcz, można powiedzieć, mogłoby doprowadzić do ruiny, w sensie jego kariera by była zakończona. Więc on to bardzo sprytnie ukrywał, te swoje poglądy, i wielu właśnie badaczy się dało nabrać na jego różne takie wypowiedzi, gdzie on coś powie o Panu Bogu, tutaj, prawda, tak jak właśnie w O pochodzeniu gatunków, w tej głównej książce na końcu pisze, że to jest piękna idea, że Pan Bóg tchnął życie w pierwsze formy, prawda, jedną albo kilka, więc taka koncepcja niby teistycznego ewolucjonizmu, ale to, że on uznaje to za piękną i wzniosły pogląd, to nie znaczy, że to jest prawdziwy pogląd. On nie mówi, że to jest prawdziwy pogląd, albo że to jest jego pogląd. Więc takie różne, powiedziałbym, słowne takie sztuczki sprawiają, że on czasami sprawia wrażenie osoby religijnej. Natomiast ja trafiłem na jeden taki list Darwina. On jest około 5000 listów Darwina, więc ciężko wszystkie jakby przeczytać czy przejrzeć, ale trafiłem na jeden taki, w którym, i to jest późny list z 1872, jeżeli dobrze pamiętam, to jest zaraz po, znaczy trzeci, czyli w drugim wydał tą książkę O pochodzeniu człowieka, więc to już jest taki dojrzały, powiedzmy, Darwin. To jest, on zmarł w 1882, więc to jest jakieś 9 lat przed śmiercią. I on mówi coś takiego, że, znaczy napisał do niego jego syn, George Darwin, który pyta go o radę. Otóż George, czyli syn Karola, tak, napisał taki pamflet przeciwko chrześcijaństwu. Generalnie taki esej, w którym atakował ideę nieba i piekła, modlitwy, taki typowy pamflet antychrześcijański. I pyta Darwina, czy to jest dobre i czy warto to opublikować. I Darwin generalnie, czyli jego ojciec, odpowiada mu, że nie warto, nie publikuj. Ale dlaczego? Ponieważ po pierwsze, jeżeli za bardzo się odsłonisz, to się ujawnisz ze swoimi poglądami i wtedy nie zdziałasz, jak to mówi...
Będziesz spalony,
tak. Nie zdziałasz. On mówi tak, więcej dobra, pisze tak Darwin, że więcej dobra przynoszą długotrwałe, boczne ataki na chrześcijaństwo niż frontalny atak. Czyli co my z tego listu wyciągamy, że ojciec radzi synowi, jak skutecznie zwalczać chrześcijaństwo, prawda? I to jest jego szczera postawa, ponieważ to jest list do syna, to nie jest list do jakiegoś polityka czy innego przyrodnika, prawda? To jest te listy, tutaj trzeba szukać autentycznej postawy Darwina, to znaczy on doradza swojemu synowi, jak zwalczać chrześcijaństwo, więc uważam, że znaczy on na pewno był ateistą i to można wykazać, natomiast sprytnie to ukrywał i też trzeba przyznać, że w wielu miejscach robi takie pozorne ukłony w stronę chrześcijaństwa. Tylko też pamiętajmy, że przez chrześcijaństwo on rozumie bardziej taki model kulturowy lub intelektualny. Nigdy to nie jest wiara taka w sensie katolickim, prawda? Tak jak my rozumiemy wiara, która miałaby przemieniać człowieka, czy jakaś osobista relacja z Panem Bogiem, no to nie, absolutnie. To jeżeli już, to robi koncesję dla jakiejś, powiedzmy, pewnych idei filozofii chrześcijańskiej, o tak to nazwijmy, tak? Czy powiedziałbym, że on jest motywowany tym, żeby wyjaśnić ostatecznie cały świat bez odwołania do Boga. Bo do tej pory trzeba było przywołać Pana Boga, żeby wyjaśnić pochodzenie gatunków, prawda? Jakąś część, przynajmniej Księgi Rodzaju, trzeba było przyjąć, aby wyjaśnić pochodzenie gatunków. To, co robi Darwin, to proponuje teorię, podobno naukową, która ma jakby usunąć Pana Boga z tego obrazu. I tak to rozumieją ateiści do dzisiaj, bo niektórzy uważają, że można to pogodzić, tak, teorię ewolucji. I tymczasem niejaki Richard Dawkins, bardzo znany ateista, pisał mniej więcej coś takiego, że przed Darwinem bycie ateistą było logicznie możliwe, to znaczy można było być ateistą, ale dopiero Darwin ze swoją teorią sprawił, że można być intelektualnie usatysfakcjonowanym ateistą, czyli że w pełni jakby ateizm nabiera takiej mocy eksplanacyjnej i spójności, tak, że wszystko można wyjaśnić bez Boga. Tak. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam poglądem, ale mówię, co myślą ateiści, żeby pokazać też rolę Darwina w takim przemianie po prostu światopoglądu i właściwie w zniszczeniu tego, co byśmy nazwali światopoglądem chrześcijańskim, prawda? Bo jeżeli mówimy o teorii stworzenia, o pochodzeniu rzeczy, to mówimy tak naprawdę o światopoglądzie, to znaczy skąd się wzięły rzeczy. I ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak światopogląd w pełni naukowy. To znaczy, jeżeli pytamy o takie sprawy jak pochodzenie świata, jak cel świata, co będzie na końcu świata, prawda, do czego świat zmierza, czy także o pochodzenie człowieka, skąd się wziął człowiek, dokąd człowiek zmierza, czyli takie pytania graniczne, tak, to my musimy się odwołać do Pana Boga, musimy się odwołać do teologii, do objawienia, bo my tych rzeczy nie jesteśmy w stanie poznać z nauki. Tak? Nauka nam może pokazać historię pewnych rzeczy, jeżeli tak, archeologia, paleontologia i tak dalej, ale samo pochodzenie, skąd się rzeczy wzięły, no musimy się odwołać do nadprzyrodzonego objawienia i my jako chrześcijanie mamy ten przywilej, że mamy to objawienie w Księdze Rodzaju, prawda? I tak przez wieki rozumiał Kościół, że Księga Rodzaju nam wyjaśnia początki, prawda? Skąd się rzeczy wzięły. I także dokąd rzeczy zmierzają, no bo przecież gdybyśmy wzięli tak zwany światopogląd naukowy w cudzysłowie, no to co? To fizyka nam powie, że świat zmierza do śmierci, tak zwana cieplna śmierć wszechświata. Wszystkie struktury się rozsypią, tak? Entropia, nastąpi rozrzedzenie materii do tego stopnia, że nie będzie możliwe działanie żadnych praw. Wszystko, co widzimy, każda struktura się rozpadnie. Po prostu powróci świat do chaosu, tak? Od kosmosu do chaosu. Tymczasem, co nam mówi wiara, no, że zanim to się stanie, no to Pan Bóg przyjdzie, tak zakończy i dokona tego jakby przemienienia świata, prawda, w świat doskonały, więc to jest dużo bardziej optymistyczna wizja, bym powiedział.
Ale niezależnie od tego, od zamierzeń samego Darwina jako takiego, który tutaj ojciec tam go cytował, czy jego teoria tak też zaczęła działać? Miała zwolenników swoich, którzy byli ateistami i tak. Natomiast czy darwinizm jako taki stał się skutecznym narzędziem eliminowania wiary z serc ludzkich?
Ja myślę, że tak, tylko że rzeczywiście zaraz po Darwinie nastąpił taki podział w Kościele, że część teologów, bardzo na początku bardzo mała grupa, właściwie to były wyjątki, postanowiło jakby dokonać pojednania teorii ewolucji z chrześcijaństwem, mimo że większość teologów stała na stanowisku, że trzeba bronić tej klasycznej doktryny o stworzeniu. A mała grupa powiedziała, że no to powiedzmy, że Pan Bóg się posłużył ewolucją, tak? To była bardzo mała grupa na początku. Teraz to jest, powiedzmy, większościowa. Ale drugi nurt, ten powiedzmy poza chrześcijański, bo już wtedy przecież byli różni ateiści, właśnie Thomas Henry Huxley, czy Ernst Haeckel w Niemczech, czy masa różnych naukowców, filozofów, Herbert Spencer, podjęła tą teorię. I rzeczywiście dzięki teorii Darwina udało się na przykład wykluczyć Boga z edukacji. Tak? No, Thomas Henry Huxley był tym, który, powiedzmy, zajmował się cenzurą podręczników brytyjskich przez wiele lat. I ta grupa doprowadziła do sytuacji, kiedy ateizm stał się, powiedzmy, czy materializm stał się pewnego rodzaju normą edukacyjną, tak? Czyli ten nurt, można powiedzieć, zwyciężył w takim mainstreamie, tak? W edukacji, w nauce, w akademii ogólnie. Natomiast ten nurt teistycznego ewolucjonizmu przeformułował nam chrześcijańską koncepcję stworzenia z tego, że Pan Bóg nie stworzył gatunków osobno i nie stworzył w związku z tym też człowieka osobno, tylko one wyewoluowały, ale Pan Bóg jakoś jest na początku tego procesu, może go jakoś obserwuje, nadzoruje, prawda, tu są już różne koncepcje, ale generalnie myślę, że to jest odejście po prostu od klasycznej, tak, nauki chrześcijańskiej i dzisiaj mamy, powiedzmy, z tym problem, tak, to dzisiaj są różne opinie na ten temat w Kościele.
Czy da się w takim razie pogodzić właśnie teorię ewolucji i wiarę chrześcijańską, bycie chrześcijanami? Jak to ojca zdaniem, jak to wygląda? Współcześnie chyba nie ma takich potępień oficjalnych.
Tak, ale nie ma też... Tak, dobrze, że ojciec dodał, jak to ojca zdanie, bo ja muszę powiedzieć moim zdaniem, tutaj muszę zacząć, bo na pewno jest wiele poglądów na ten temat. Więc ja, po pierwsze, uważam, że nie da się pogodzić ewolucji ze stworzeniem. Logicznie one się wykluczają, ale to, że odrzucam teorię ewolucji, nie oznacza, że odrzucam naukę, tak? Bo zaraz mi ktoś zarzuci, że jestem antynaukowy. Nie, uważam, że po prostu nauka, jeżeli weźmiemy naukę jako fakty naukowe i dane, bardziej sprzyja klasycznej koncepcji stworzenia, czyli to, co rzeczywiście obserwujemy w przyrodzie, bardziej sprzyja klasycznej koncepcji stworzenia niż temu, co Darwin sobie wyobrażał. Tak? Znaczy, teoria Darwina jest pewną interpretacją faktów, jest pewną nakładką intelektualną na fakty. Czyli mamy pewne fakty i możemy je zinterpretować w ramach teorii Darwina, możemy je zinterpretować w ramach klasycznej nauki o stworzeniu. Uważam, że fakty lepiej się wyjaśniają w ramach klasycznej nauki o stworzeniu. W związku z tym, natomiast dlaczego ewolucjonizm i kreacjonizm są nie do pogodzenia? Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, dlatego, że w ewolucjonizmie Bóg nie działa w sposób bezpośredni w powstaniu gatunków, czyli posługuje się naturalnymi przyczynami wtórnymi, tak zwanymi, czyli pewnymi procesami, tak? Procesami przyrody, czy to będą mutacje genetyczne, dryf genetyczny, właśnie dobór naturalny, jakieś tam, prawda, zmiany, o których biologowie mówią. A w koncepcji stworzenia to jest po prostu Pan Bóg stwarza coś bezpośrednio, tak, bezpośrednim aktem. Więc to są, poza tym, według teistycznego ewolucjonizmu tak naprawdę kształtowanie świata jest procesem, który się nigdy nie zakończył. Tak? Natomiast według klasycznej chrześcijańskiej koncepcji stworzenia, tak jak mówi Księga Rodzaju, Bóg stworzył świat, uformował go i odpoczął. Tak? Czyli ten proces, tak, kształtowania świata, on się zakończył, jeżeli chodzi o jego główne elementy. Oczywiście działają przyczyny wtórne, widzimy, że rzeczy się zmieniają w świecie, ale nie powstają już tam zupełnie nowe gatunki, powstają pewne warianty wobec tego, w obrębie tego, co już Bóg stworzył. Więc jakby jest inne rozumienie przyczynowości Bożej, jest inne rozumienie właśnie tego, że tu stworzenie się zakończyło, ewolucja się nie kończy, bo działa według praw przyrody, więc będzie działać do końca świata. No i tych rzeczy, to po prostu się logicznie, nie można powiedzieć, że jednocześnie Bóg działa bezpośrednio i pośrednio, to się logicznie wyklucza, tak? Jeżeli używa przyczyn wtórnych, to nie działa bezpośrednio. Więc ewolucja i stworzenie się logicznie wykluczają, natomiast ci, którzy twierdzą, że można to pogodzić, robią to w taki sposób, że zmieniają istotnie rozumienie stworzenia. Po prostu dla nich stworzenie nie jest już stworzeniem jako boskim działaniem bezpośrednim, tylko staje się pewną taką formułą retoryczną, bym powiedział, na określenie jakiegoś innego rodzaju działania Bożego, na przykład Bożej opatrzności. Prawda? Bo mylą wtedy opatrzność ze stworzeniem albo jakąś właśnie boską przyczynowość wtórną, prawda, ze stworzeniem. To są zupełnie różne wizje. Dlatego tego się nie da pogodzić, to jest, myślę, oczywiste. Natomiast pytanie, czy w ogóle powinniśmy próbować pogodzić, bo ja uważam, że nauka nas do tego w ogóle nie zmusza. To znaczy, nauka nas nie zmusza do przyjęcia teorii ewolucji w takim rozumieniu makroewolucji biologicznej, tak, że wszystko pochodzi od jednego przodka. Na to nie ma żadnych dowodów. Są pewne argumenty, ale nie ma na to dowodów i jest to koncepcja bardziej, powiedziałbym, intelektualna, tak, wyobrażenie. Powiedzmy, Darwin sobie to wyobraził, ale nie umiał tego udowodnić, tak jak nikt dzisiaj tego nie umie udowodnić, prawda?
Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w naszej rozmowie. Chrześcijaństwo a ewolucja, taki jest temat dzisiaj naszych rozmów, który proponujemy Państwu z ojcem doktorem Michałem Haberkiem, dominikaninem, teologiem. Nasze telefony, przypomnę, są już do Państwa dyspozycji. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w sieci w naszej rodzinie 536 6300 i 536 6400. I dla naszych słuchaczy, telewidzów z zagranicy dzwoniących 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Bóg jest, chrześcijaństwo a ewolucja. Ojciec dr Michał Haberek, dominikanin, teolog, jest naszym gościem. Oczekujemy na Państwa głosy i pytania. Wspomniał ojciec, że o wiele łatwiej jest pogodzić dane naukowe, jakie mamy do dyspozycji, z tą klasyczną koncepcją świata, stworzenia świata. A jednak to nie jest przekonywujące wszystkich naukowców.
Oczywiście.
Dlaczego tak jest, skoro to jest takie ewidentne?
Bardzo fajne pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo to jest troszeczkę tak, że każdy teraz powie, no ale 99% naukowców się z tym nie zgodzi, prawda, że ze mną. A po pierwsze, zauważmy coś takiego, że jeżeli człowiek jest człowiekiem wierzącym, jeżeli ktoś ma wiarę chrześcijańską, to ma do wyboru, może powiedzieć tak, albo gatunki wyewoluowały w ramach teistycznego ewolucjonizmu, albo zostały stworzone w ramach, powiedzmy, klasycznego kreacjonizmu, tak? Czyli może interpretować dane na dwa sposoby. Natomiast jeżeli ktoś jest ateistą, to ma tylko jedną opcję. To znaczy, że gatunki wyewoluowały. No nie może przyjąć stworzenia, bo nie ma Boga, prawda, w jego światopoglądzie. Więc musi przyjąć ewolucję niezależnie od tego, czy są jakieś dowody na ewolucję, czy ich nie ma. I teraz proszę zauważyć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, wśród biologów tych na poziomie doktoratu, czyli PhD tak zwanego, tak, 74% to są ateiści. Czyli już z samego założenia 74% biologów nie może przyjąć teorii stworzenia. Muszą przyjąć ewolucję niezależnie od tego, czy znajdą jakieś dowody, czy nie będzie żadnych dowodów. Prawda? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że biologowie generalnie od przedszkola do doktoratu i wyżej no, są uczeni tylko ewolucjonizmu, prawda? Nigdy nie spotykają się z niczym innym. Przy czym 90% tego, co są uczeni o ewolucjonizmie, dotyczy tak zwanej mikroewolucji, czyli zmian, drobnych zmian w obrębie gatunku, których nikt nie podważa. Powiedzmy, kreacjoniści zgadzają się z tym, że są adaptacje w organizmach, tak? Czyli ta mikroewolucja jest faktem. I w tym sensie, jeżeli biolog mówi, że ewolucja jest faktem, to on ma rację, mówiąc o mikroewolucji, czyli pewnych adaptacjach organizmów, które obserwujemy. No wiadomo, że jeżeli, nie wiem, lis będzie mieszkał na stepie, to będzie taki żółty i będzie miał cienkie futro, a jak przesuniemy go w warunki bardziej polarne, to będzie miał grube i białe futro, prawda? Bo się dostosowuje do klimatu i tak dalej. Ale to jest ciągle lis. Ten lis się nie zmienia w wiewiórkę, czy jaskółkę, czy coś tam, prawda? Więc generalnie, jeżeli na przykład w podręczniku do biologii jest mowa o ewolucji, to najczęściej ona dotyczy mikroewolucji i wtedy nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli mówimy o ewolucji w takim sensie makro, czyli że wszystkie organizmy pochodzą od jednego przodka, to jest raczej wyobrażenie. Tak jak powiedziałem, większość biologów, przynajmniej w Stanach, to są ateiści, w związku z tym muszą wierzyć w ewolucję, niezależnie od tego, czy są dowody, czy będą dowody przeciwne i tak dalej. Nigdy nie słyszeli jakiejś, powiedzmy, porządnej krytyki ewolucjonizmu z punktu widzenia nauki zwłaszcza, czyli nie byli, jak to się mówi, nie musieli tego, znaczy nigdy nie mieli okazji poznać, prawda, innego punktu widzenia, więc to jest drugi jakby czynnik, który tutaj wpływa na to, że większość biologów. No a trzeci czynnik, który na pewno też ma znaczenie, no to jest środowisko. No, ojciec sobie zdaje sprawę, jak to jest, jak się funkcjonuje w środowisku i nagle ktoś ma inny pogląd w środowisku, które ogólnie ma jeden pogląd. Prawda? To jest bardzo trudno jakiemuś biologowi powiedzieć, no ale ja nie wierzę w makroewolucję biologiczną, bo on może stracić, prawda, posadę, może, to takie przypadki mamy, przecież to w Stanach jest mnóstwo takich przypadków opisanych, kiedy ktoś stracił posadę, stracił, nie wiem, finansowanie na badania, dlatego, że podważył darwinizm, prawda. To też jest jakiś czynnik taki, powiedzmy, polityczno-społeczny, który nawet tych, którzy wątpią w ewolucję, często na przykład Discovery Institute parę lat temu opublikował, znaczy parę, to już będzie z 15 lat temu, opublikował takie zdanie, że właśnie nie zgadzam się, powiedzmy, tam na darwinizm, coś takiego. Podpisało to w sumie kilkuset naukowców z całego świata, takich pracujących biologów, prawda, w różnych, znaczy biologów czy też biochemików, z różnych dziedzin biologii, powiedzmy. Czyli oni mieli odwagę to powiedzieć. Natomiast ilu jest takich, którzy nie mieli odwagi albo nie mieli takiej sytuacji życiowej, żeby móc takie coś powiedzieć publicznie, prawda? Więc między biologami, powiedziałbym tak, jest wielu biologów, którzy tak naprawdę odrzucają ewolucję rozumianą jako makroewolucję biologiczną. Jest ich wielu w liczbach, powiedzmy, bezwzględnych. Natomiast względnie oczywiście oni stanowią małą grupę. Ale wydaje mi się, że to jest tak jak w każdym innym przypadku nauki, że nowa teoria, kiedy powstaje, to ona, no na początku zawsze ktoś musi być tym pierwszym, który podważy dotychczasowy paradygmat, czyli obowiązującą teorię, prawda? No i ten ktoś się naraża na krytykę, najczęściej jest krytykowany, ale ostatecznie nauka to nie jest, że my sobie przegłosujemy większością, że my ustalimy sobie prawo, tak, większość fizyków ustali, że prawo grawitacji nie działa. No, przegłosujemy. 10 do 1, że to, co ono przestanie działać, no nie przestanie działać. Tak samo jak, nie wiem, widzimy na polu krowę i, nie wiem, 10 osób powie, że to jest koń, to ta krowa się nie stanie koniem z tego powodu. Prawda? Czyli to, chodzi mi o to, że w nauce demokracja nie działa, to fakty muszą rozstrzygnąć spór. I ja jestem przekonany, że nie ma faktów, których nie dałoby się wpisać w klasyczną teorię stworzenia, ale też nie ma mechanizmu podanego przez ewolucjonistów, który rzeczywiście by wyjaśniał ewolucję.
Czy mamy telefon? Odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówi Wiesław z Biedrzychowic.
Szczęść Boże, panie Wiesławie. Słuchamy, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za poruszenie tak ważnego tematu, a szczególnie zapytanie ojca dotyczące, czy naukę i ewolucję można pogodzić z wiarą. Otóż zgadzam się z ojcem drugim, nie pamiętam niestety, bo włączyłem przed chwileczką.
Ojciec doktor
Haber. Tak, ale zgadzam się z tym, że nie za bardzo da się to pogodzić, a uważam, że najważniejsze w tej całej rozmowie jest wyjaśnienie rozbieżności między teorią monogenizmu i poligenizmu, czyli czy pochodzimy od wielu rodziców, czy pochodzimy od pierwszych rodziców. To jest chyba najistotniejsza sprawa. Wydaje mi się, że te problemy poruszali już i święty Augustyn, i święty Tomasz z Akwinu, natomiast w drugiej połowie XIX wieku, albo na przełomie wieków, biskupi niemieccy ogłosili bezwzględnie, że pierwszymi ludźmi na ziemi byli Adam i Ewa. Dlaczego o tym mówię i o tym wspominam? Ponieważ 2 lata temu w takim czasopiśmie naukowym Science polscy naukowcy, 2 polskich naukowców udowodniło, że początek człowieka bierze się od jednego samca, od jednej, na podstawie badań liczby chromosomów. I ten okres jest datowany na 900 tysięcy lat wstecz. Chciałbym, żeby ojciec rozwinął ten temat. Ja nie pamiętam nazwisk tych naukowców, ale wiem, że to jest pani profesor z Warszawskiego Uniwersytetu i polski naukowiec, który pracuje w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udało mi się pierwszy raz po wielu latach dodzwonić do radia.
Cieszymy się. Mamy nadzieję, że uda się częściej, że nie ostatni raz. Ojcze, bardzo proszę.
Oj, tu jest bardzo dużo różnych tematów. Przede wszystkim powiedzmy sobie, że klasyczna nauka o stworzeniu mówi, że człowiek został stworzony z prochu ziemi, czyli Adam, no i Ewa z jego boku. W związku z tym nie ma pytania o poligenizm, bo no, sam fakt stworzenia pierwszej pary wyjaśnia nam sytuację, ile tych osób było. No, była jedna para, tak, i wszyscy ludzie się od niej wywodzą. I teraz, żeby trochę rozwinąć ten wątek, ale nie wchodzić za bardzo w szczegóły. Poligenizm zaczęto dyskutować po encyklice, powiedzmy, Piusa XII, Humani Generis, gdzie on powiedział, że papież powiedział, że nie wolno dyskutować na temat poligenizmu, bo nie wiemy, jakby to się miało do koncepcji grzechu pierworodnego, który wywodzi się od jednej pary. W związku z tym teologowie zaczęli się zastanawiać, jak pogodzić poligenizm, który uważali, że nauka wymusza, z koncepcją grzechu pierworodnego. I dzisiaj jest to temat w teologii mocno dyskutowany. Uważam, że jest to w ogóle wejście w ślepy zaułek, ponieważ ten temat można dyskutować tylko, jeżeli podważymy stworzenie człowieka z prochu ziemi. Dopiero przy założeniu, że człowiek wyewoluował, w ogóle ma sens pytanie o poligenizm. Ale jeżeli przyjmujemy klasyczną naukę o stworzeniu, no to odrzucamy wyewoluowanie człowieka ze zwierząt, w związku z tym nie ma problemu poligenizmu. Tak? Czyli poligenizm jest kolejnym pytaniem po odrzuceniu, że tak powiem, klasycznej nauki o stworzeniu. Natomiast kwestia tak zwanej Ewy mitochondrialnej czy y-chromosomowego Adama to jest bardziej zawiłe niż się może wydawać. To w ogóle nie mówi o tym, że był jeden człowiek czy jedna kobieta. To jest trochę inaczej. Chodzi o to, że gdybyśmy się cofali w naszych genealogiach, każdy z nas, no to mamy dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, 16 prapradziadków i tak dalej. I bardzo szybko ta liczba ludzi, tak ona geometrycznie nam wzrasta, naszych przodków. I po bardzo niewielu pokoleniach, na przykład ja i ojciec znaleźlibyśmy jakąś osobę, którą mamy wspólną w naszym rodowodzie. I pan, który dzwonił, za którego pytanie też dziękuję, też by bardzo szybko byśmy znaleźli, na przykład po 20 pokoleniach wstecz by się okazało, że wśród tych wielu naszych przodków jest ktoś, kto jest nam wspólny, tak, który jest w naszym wspólnym rodowodzie. I teraz naukowcy próbują oszacować, gdzie by była taka osoba, która by była w rodowodzie wszystkich ludzi obecnie żyjących na Ziemi, prawda? I te badania, one są niestety bardzo obciążone założeniami, to znaczy w zależności od założeń. Niektórzy twierdzą, że nawet 2,5 tysiąca lat temu mogła taka osoba występować, a niektórzy mówią, że to musiało być 5 milionów lat temu albo nawet 15 milionów lat temu. Teraz warto zwrócić uwagę, że mitochondrialna Ewa czy ten y-chromosomowy Adam w zasadzie nic nam nie mówią o tym, czy była jedna para na początku, czy nie. One po prostu nam mówią, że była taka osoba, która była w drzewie genealogicznym wszystkich, w tym sensie pochodzimy wszyscy od tej osoby, ale to nie znaczy, że to była pierwszy człowiek, że to był jedyny człowiek. Mogły być boczne linie, które wymarły, prawda? Więc to nic nam nie mówi o monogenizmie, tak? A jeszcze nawiązując do pytania pana, ja znam te badania, tylko że tam też dużo zależy od założeń. Te 900 tysięcy lat to jest, tam może być dużo większe okno, prawda? A jeszcze może jedna rzecz do tego, że był taki argument przeciwko wierze chrześcijańskiej, czyli monogeizmowi, który mówił, że rodziny ludzkiej nie da się sprowadzić do jednej pary z powodów genetycznych. Czyli po prostu ta różnorodność genetyczna jest zbyt duża, żeby była przeniesiona przez jedną parę. No i tutaj bym odesłał na przykład do takich wykładów biologa, genetyka Richarda Baxa, którego wykłady można gdzieś tam w internecie znaleźć, który jasno pokazuje, że to się da sprowadzić. Natomiast nawet ci, którzy krytykowali tą ideę jednej pary u początku, nie mówili, że nie da się w ogóle, tylko że nie da się w czasie, który dajemy dla człowieka. To jest dosyć skomplikowany problem, ale chodzi o to, że generalnie każdą różnorodność genetyczną człowieka dałoby się sprowadzić do jednej pary, tylko pytanie, jak dużo mamy czasu. A ten czas się określi ze skamieniałości. Tak? Powiedzmy, że człowiek się pojawia 6 milionów lat temu, czy jak to mówią ewolucjoniści, się wyłania linia hominidów z linii tam powiedzmy małp. No ale jeżeli mamy 6 milionów lat, to większość naukowców się zgodzi, że w tym przedziale da się sprowadzić po prostu człowieka do jednej pary. Więc trzeba mieć świadomość, że nie ma przeszkód naukowych. Znaczy tak podsumowując, tak, bo to jest wiele wątków tutaj. Podsumowując, po pierwsze, nie ma przeszkód naukowych, żeby przyjąć monogenizm, czyli pochodzenie wszystkich ludzi od jednej pary. Po drugie, nauka nie jest w stanie tego wykluczyć. Po drugie, Ewa mitochondrialna nie jest to Ewa biblijna, bo ta Ewa mitochondrialna nie musiała być jedyną kobietą, od której się wszyscy zaczęli. Co więcej, ta Ewa mitochondrialna będzie się zmieniać z czasem, bo ona będzie się przesuwać, tak, w dół tego drzewa genealogicznego. No i po trzecie, uważam, że dyskutowanie poligenizmu jest jest błędem, jest ślepym zaułkiem, ponieważ można to podjąć tylko, jeżeli już założymy, że człowiek nie został stworzony z prochu ziemi, a ja uważam, że musimy wrócić do tej wiary, że człowiek został stworzony z prochu ziemi, więc ta, jakby ta dyskusja nie ma wtedy sensu, prawda?
Bierzmy kolejny telefon, bo mamy już telefony dalsze. Halo, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Piotr z południa, Polski.
Panie Piotrze, witamy i słuchamy, bardzo proszę.
No ja mam takie pytanie, co zastanawiam często i może ojcowie kiedyś dyskutowali na ten temat, no bo wiadomo, że świat, przez kogo został stworzony świat, ale nurtuje mnie pytanie, a skąd się wziął Bóg i od kiedy istnieje? Czy ktoś się zastanawiał nad tym pytaniem?
I to jest pana pytanie, panie Piotrze. Skąd się wziął pan
Bóg? Skąd się wziął Bóg?
Rozumiemy. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Czy jak to jest z tym panem Bogiem?
No tak, no z samej jakby definicji, no pan Bóg się znikąd nie wziął. No jest tym bytem absolutnym. To, o czym żeśmy mówili. Był zawsze, istnieje zawsze. Jest poza czasem w ogóle, więc nie ma sensu pytanie, jak stary jest pan Bóg, bo on istnieje poza czasem. Także w czasie, jak już go stworzył, no ale także poza czasem. Jest absolutnie transcendentny, więc... No, chrześcijanie mamy ten przywilej, czy w ogóle teiści, że pytanie, skąd się wzięło coś, nie jest dla nas nieskończonym pytaniem, prawda? Bo ateiści mogą odpowiedzieć, że świat się wziął z innego świata i my zawsze możemy zapytać, a skąd się wzięło tamto, a skąd się wziął tamto? No i oni będą musieli zawsze coś wymyślić, natomiast my teiści mówimy, że po prostu na końcu jest Pan Bóg i On jest odwieczny, niezmienny, niestworzony. Także no, to musimy przenieść na wiarę.
Ojciec mówił, że ta Ewa mitochondrialna, nie można jej utożsamiać z tą Ewą biblijną, tak?
Tak, tak.
Jak się mają do siebie? No, jaka jest tutaj różnica? Jak to rozumieć? Bo to jest kusząca perspektywa, tak? Że tak. Znajdziemy tego wspólną pramatkę, praojca i mówimy, to jest Adam i to jest Ewa.
Nie, to w ogóle moim zdaniem naukowo, w sensie czy badań genetycznych, czy nawet paleontologicznych, nie dotrzemy do Adama i Ewy, ponieważ przypuśćmy, że znaleźlibyśmy jakieś bardzo stare kości ludzkie gdzieś, no może właśnie pod Golgotą, bo jest tradycja, że tam Adam został pochowany, że znajdziemy jakąś czaszkę gdzieś tam tak w jakiejś jaskini koło Golgoty. Nie będziemy mieli nigdy możliwości ustalenia, że to był Adam, że to jest czaszka Adama. No chyba, że zdarzy się jakiś cud, Pan Bóg nam to jakoś, prawda, objawi, ale tak na zasadzie badań, jeżeli chodzi o genetykę z kolei, to już jest w ogóle, że tak powiem, pływanie po wodzie, bo mamy, wszystko zależy od tempa mutacji, wielkości populacji, jakiejś wymiany, tak, między populacjami, więc ilość zmiennych jest tak duża, że zmieniając troszeczkę jeden parametr, ten wiek, powiedzmy, od ile miałaby ludzkość, nam totalnie się zmienia. I możemy znaleźć artykuły, które będą mówić o kilku tysiącach lat albo o kilkudziesięciu milionach lat. To jest taka rozbieżność, prawda? Więc tutaj nie ma szans znaleźć tej odpowiedzi. Natomiast dlaczego mitochondrialna Ewa nie jest biblijną Ewą? Bo to jest... Tak jak powiedziałem, to jest pierwsza Ewa, to jest pierwsza osoba, pierwsza kobieta, która się pojawia w drzewie genealogicznym każdego człowieka. Zatem nie oznacza to, że innymi słowy jest wiele innych kobiet, tak, które się nie pojawiają w drzewie genealogicznym wszystkich ludzi obecnie żyjących. Niektóre z tych linii mogły wymrzeć, ale co więcej, w miarę jak będziemy żyć dalej, tak będzie płynąć czas, to część ludzi umiera i nie zostawia potomstwa. W związku z tym pewne gałęzie wymierają, tak, genealogiczne. W związku z tym ta Ewa będzie nam się przesuwać z czasem, tak. Biologowie próbują ustalić, kiedy ona żyła, ale generalnie to jest w ogóle inna koncepcja. To nie jest osoba, od której wszyscy pochodzą, bo mogły równie dobrze istnieć inne kobiety, które były bocznymi liniami, które już dzisiaj nie istnieją w naszym, że tak powiem, ludzkim drzewie genealogicznym.
Potomkowie.
No niekoniecznie, bo już właśnie wymarły, prawda? Wymarły te linie, całe powiedzmy, linie. Całe linie wymarły. I to jest dosyć częsty proces, dlatego właśnie nie można tego utożsamić, bo mogły też wcześniej istnieć. Znaczy, bo też ta Ewa to jest pierwsza, prawda? Ale wcześniej istniały jeszcze inne, prawda? I tak dalej, więc jakby to jest w ogóle inna koncepcja, tak? To znaczy, to w ogóle nie ma nic wspólnego z historyczną osobą Ewy czy Adama jako jedynej pary, bo trzeba tu może wyjaśnić, że chrześcijanie, tak, katolicy wierzą, że cała ludzkość pochodzi od jednej historycznej pary Adama i Ewy, tak? Czyli, że nie było ani wcześniej żadnych ludzi, ani nie było bocznych jakichś linii, czyli nie było jakichś innych par, od których pochodzą ludzie. Że wszystkich ludzi moglibyśmy cofnąć, obecnie żyjących i którzy kiedykolwiek żyli, moglibyśmy cofnąć do Adama i Ewy. Natomiast według, powiedzmy, Ewy mitochondrialnej, to byśmy mogli powiedzieć tylko tyle, że wszystkich obecnie żyjących byśmy znaleźli tą osobę w ich drzewie genealogicznym. Tylko tyle można by powiedzieć. Więc to jest zupełnie inna koncepcja, zupełnie inna rzeczywistość.
Mamy telefon kolejny, odbierzmy. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry. No i szczęść Boże, takie staropolskie, ale zwykle używam dzień dobry. Mam takie refleksje w związku z tym programem, który tak przypadkowo oglądam, że w centrum chrześcijaństwa jest Jezus. I Jezus, kiedy rozmawia ze swoimi rozmówcami, no to też oczywiście ich interesują różne rzeczy, musi odpowiadać na bardzo różne pytania na temat związku ciała z duszą i tak dalej, bo to interesowało tych, którzy byli w kręgu kultury egipskiej, ale generalnie centrum nauki Jezusa to nowe objawione prawo, czyli prawo miłości. I kiedy Jezus mówi o Bogu, a też otaczają go różne wyobrażenia o Bogu, bogach, to Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Czyli tutaj jeden pan zadał pytanie takie, czy jest Bóg. Nie tyle ważne jest pewnie odpowiedź na to pytanie, czy jest Bóg, tylko jeżeli jest, to jaki jest. Jezus na nie odpowiada bardzo ładnie. Kto widzi mnie, widzi Ojca. W świetle drugiego przykazania Mojżesza, no jest to takie schizmatyckie, heretyckie, dlatego Żydzi go nienawidzą. Ale teraz, kiedy myślimy o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, czy w formie takiej jednorazowej kreacji, czy w formie ewolucji, to w Stanach Zjednoczonych odbywał się taki proces w związku z konfliktem rodziców i szkoły, która wprowadzała nauczanie według ewolucjonizmu. Rodzice bardzo chcieli według kreacjonizmu. Rozstrzygał to sąd w ciągu 6 tygodni. Powołał bardzo wielu biegłych i sąd w Ameryce rozstrzygnął, że lepiej udokumentowana jest teoria ewolucji niż teoria kreacjonizmu. Myślę, że rozstrzygnięcie tego pytania nie jest tak ważne, jak to, jak mamy żyć. To clue, to najważniejsze, co ze sobą Jezus przyniósł i czym powinniśmy żyć, to przeciwstawienie tego nowego prawa tworzącego nową społeczność, takie Królestwo Boże, które może być dobre, udane małżeństwo, czy trzymająca się dobrze rodzina, czy plemię, czy naród, to jest ważniejsze niż te wszystkie poboczne dyskusje. A my jesteśmy ciągle pod presją jednak prawa rzymskiego, na którym opierało się niewolnictwo i opiera się nadal taki ewolucjonizm społeczny, który nas niszczy.
Dziękujemy bardzo, panie Wojciechu. Ojcze, komentarz?
To znaczy, ja bym się obawiał takiego czegoś, że nieważna jest metafizyka, tylko etyka, bo do tego by się sprowadzało to, co pan powiedział. Innymi słowy, że nieważne jak jest, ważne jak powinno być, czyli też można by powiedzieć, że nieważna jest ontologia, tylko aksjologia, tak? Używając takich skomplikowanych słów. Generalnie Pismo Święte i w ogóle wiara chrześcijańska jest całościowa, to znaczy daje nam odpowiedź na pytanie o to, jak jest, czyli światopogląd, kim jest Bóg, kim jest człowiek, skąd się wziął człowiek, te wszystkie pytania, ale także jak powinno być, czyli przykazania, jak powinniśmy żyć. I teraz wydaje mi się, że pan proponuje tutaj, że nie jest ważne właśnie nasze pojęcie o Bogu, o świecie, o stworzeniu, tylko ważne jest, żebyśmy przestrzegali przykazań i znaleźli się w niebie w ten sposób. To jest bardzo niebezpieczna redukcja i ona prowadziłaby ostatecznie do tego, że mielibyśmy jakby dwa, tak zwaną teorię podwójnej prawdy. Byśmy mieli tak zwaną prawdę naukową, wierzymy tak w ewolucję, i prawdę biblijną, która jest kreacjonistyczna, i że można te dwa światopoglądy jednocześnie utrzymywać. Czyli teoria dwóch prawd, która Nie, uważam, że to, zresztą ona została potępiona zarówno na pierwszym Soborze Watykańskim, jak i jeszcze na chyba Soborze w Wiennie, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, nie, tu trzeba przyjąć, że Pismo Święte zostało nam dane po to, żeby też wyjaśnić, skąd się rzeczy wzięły, jak Bóg stworzył świat, w ogóle kim jest Bóg, jaka jest jego relacja do świata itd., itd. Natomiast powinności moralne i to, jak żyć, też jest zawarte w Piśmie Świętym i to jest też bardzo ważna część Pisma Świętego, ale tych dwóch rzeczy nie można rozłączyć. Zresztą święty Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość też o tym pisał, że nie można zbudować poprawnej etyki bez poprawnej teorii bytu, czyli bez poprawnej metafizyki po prostu, bo to, jak powinno być, co powinniśmy robić, wynika z tego, kim jesteśmy i jak powstaliśmy, jaka jest nasza godność i tak dalej.
Ojcze, tylko takie pytanie, czy w takim razie jak czytać opis stworzenia świata w tym kluczu, o którym teraz tutaj rozmawiamy, bo czy brać ten opis jako wytyczne, no nie chcę mówić, że naukowe może tutaj, bo to jest właśnie inny poziom tutaj. Tak. Jak to się ma do jednego do drugiego?
Tak, no to tu trzeba by, bo może osobny w ogóle program o tym zrobić, to jest strasznie ważna rzecz i też taka trudna do zrozumienia dla współczesnego człowieka, bo myśmy zostali nauczeni, że nie można go czytać dosłownie, ale cała tradycja czyta go dosłownie i to jest problem teraz, jak rozumiemy słowo dosłownie, czy to znaczy literalnie, czy literalistycznie, to są dwa zupełnie różne podejścia, więc ja myślę, że w tym opisie są metafory, ale on nie jest metaforą, tak? Czyli zawiera metafory, ale nie jest metaforą. Innymi słowy, jeżeli spojrzymy na naukę, co nam mówi nauka? No, że świat powstał od wielkiego wybuchu. Jeżeli patrzymy w Biblii, jest napisane, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A tradycja interpretuje niebo jako świat duchowy, ziemię jako świat materialny. Albo można powiedzieć niebo i ziemię w takim sensie, na przykład właśnie tak, niebo jako przestrzeń i ziemię jako planety czy materię gęstą. No, tu nie widzę jakiegoś, prawda, niezgodności. I tak jak przejdziemy przez cały opis stworzenia, ten pierwszy czy drugi rozdział, to na poziomie faktów nie znajdziemy żadnej niespójności. Oczywiście są pytania, dlaczego na przykład czwartego dnia pojawia się słońce, kiedy trzeciego są rośliny i tak dalej, ale te wszystkie pytania tradycja już dawno rozwiązała. Znaczy teologowie na te pytania odpowiedzieli, tak? Więc to nie jest tak, że my nie znamy odpowiedzi. Konkordyzm był normalnym podejściem przez wiele stuleci do Pisma Świętego. I dlatego uważam, że dzisiaj to, co jest jakby, to co prawie całkowicie utraciliśmy, to jest rozumienie Księgi Rodzaju jako czegoś, co ma charakter historyczny, tak? Czyli że ona opowiada o prawdziwych zdarzeniach. To nie jest mit. Znaczy tym się różni od mitów, że mity mówią o przeszłości, której nigdy nie było. Tak? Mówią o zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Natomiast Pismo Święte, Księga Rodzaju, mówi o zdarzeniach, które miały miejsce, tak? W historii. Niestety zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu również nawet teologów by powiedziało, nie, że to jest tylko symbol, no ale symbol czego, prawda? Czy człowiek pochodzi od małpy albo od jakiegoś zwierzęcia?
Właśnie nieraz mówi tak, że Księga Rodzaju mówi nam o tym, że Bóg stworzył świat, a nauka mówi, jak Bóg stworzył.
Tak, a ja bym powiedział, że jest dokładnie na odwrót. To znaczy paleontologia nam mówi, że gatunki istniały i powstały, natomiast Pismo Święte mówi nam, jak powstały. Nie? Czyli właśnie to jak, czyli na zasadzie Bożego działania, bo to jest wyjaśnienie, to jest właśnie, to bierzemy z Pisma Świętego. Natomiast, że powstały, no to wiemy z biologii, no bo jak zaczniemy kopać, to paleontologia nam pokaże, kiedy jakie gatunki istniały. Że człowieka kiedyś nie było, to wiemy. To jest właśnie z paleontologii na przykład. No, a że dzisiaj istnieje, to jest fakt. I w związku z tym można powiedzieć, że to Pismo Święte nam wyjaśnia, jak powstały rzeczy. Natomiast nauka może nam powiedzieć tylko, że powstały. To znaczy, kiedy istniały, jakie gatunki, jak się rozmnażały, jak oddychały. To są oczywiście bardzo skomplikowane, bardzo rozwinięte badania naukowe nad różnymi formami, czy to wymarłymi, czy obecnie istniejącymi. Natomiast właśnie pytania o pochodzenie, skąd się rzeczy wzięły, to są pytania, które z samej swojej natury wykraczają poza naukę, tak? Czyli są pytaniami teologicznymi. Tutaj musimy dopuścić ten element wiary. Zresztą o tym mówiłem już na początku, tak? Że te pytania graniczne, skąd się wziął człowiek, skąd się wziął świat, skąd się wzięły gatunki, to są pytania graniczne. Nauka nie może nam tego wyjaśnić, bo nauka operuje, działa dopiero jak te rzeczy istnieją, prawda? A jak ich nie ma, dopóki ich nie ma, no to nie ma praw naukowych, które mogłyby wyjaśnić powstanie świata, bo póki świat nie powstanie, no to te prawa nie mogą funkcjonować. Więc to jest trochę problem jajka czy kury, tak, w tym przypadku. Więc zaczynamy od Pana Boga i wtedy możemy wyjaśnić, powiedzmy, to, co widzimy w świecie już jako działające.
Czyli tu stawiamy na razie kropkę albo wielokropek, bo nasz czas dobiega końca w tej pierwszej części. Drodzy Państwo, Bóg jest chrześcijaństwo, a ewolucja. O tym dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem. Jest nim ojciec dr Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii, dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka oraz też działający w Fundacji Enarche. Enarche, czyli na początku.
Tak.
O tym mówimy, jak było na początku. Drodzy Państwo, w Radio Maryja słyszymy się o 21.30 i ten temat będziemy dalej drążyć. Ufamy, że również i z Państwem będziemy razem tego wieczoru. Ojcze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za rozmowę. Państwu za uwagę. Do usłyszenia za 2 godziny w Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.